Rozdział drugi. Bóg pozostaje wierny swojej rodzinie. W poprzednim rozdziale wspomniałem o tym, w jaki sposób Bóg przygotował ludzi do pełnienia roli Jego reprezentantów na ziemi. Udzielił im swoich atrybutów, czyli cech i zdolności, jakie posiadał, co jest wspaniałą rzeczą, niosącą ze sobą również pewne zagrożenie. Jedną z cech posiadanych przez Boga jest wolność wyboru. Coś, co najczęściej nazywamy wolną wolą. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, dlaczego na ziemi istnieje zło, chciałbym zaprezentować Ci biblijne wyjaśnienie. Pierwszy bunt. Bóg był świadomy ryzyka, z jakim wiązało się udzielenie własnych atrybutów swoim dzieciom. Bóg wie wszystko i rozumiał dobrze, co wyniknie z tej decyzji. Bóg podjął podobną decyzję już wcześniej przy stwarzaniu swojej niebiańskiej rodziny. Oni również posiadają cechy takie jak inteligencja i wolna wola i tak samo jak my otrzymali je od Stwórcy. Bóg wiedział, że prędzej czy później jego dary zostaną wykorzystane w zły sposób. Zdawał sobie sprawę z tego, że chociaż jego dzieci, zarówno w świecie duchowym jak i ziemskim, były stworzone na jego podobieństwo, nie były mu równe i nie były doskonałe. W którymś momencie jedno z jego dzieci lub kilkoro z nich popełni w końcu błąd, działając we własnym interesie, buntując się przeciwko Bożym planom. Dokładnie coś takiego wydarzyło się w ogrodzie Eden. Adam i Ewa zbuntowali się. Złamali zakaz spożywania owoców z jednego z drzew w ogrodzie. Zgrzeszyli i utracili możliwość wiecznego życia w Bożej obecności. Każdy człowiek, który narodził się poza Edenem, żył od tamtej pory w oddzieleniu od Boga. Apostoł Paweł podsumował to w trafny sposób. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Edenie, spowodowane były tak naprawdę buntem, który miał miejsce jeszcze wcześniej. Jeden z synów Boga w ponadnaturalnym świecie postanowił sprzeciwić się jego planom posiadania rodziny złożonej z ludzkich istot. Chciał tego dokonać poprzez zwiedzenie Ewy, mając nadzieję, że Bóg zdecyduje się zniszczyć ją razem z Adamem. Ukazał się Ewie pod postacią węża, którego Biblia identyfikuje później jako szatana i diabła. Chociaż udało mu się nakłonić Ewę do grzechu, jego plan zniszczenia całej ludzkości nie powiódł się. Historia opisana powyżej udziela nam odpowiedzi na ważne pytanie, które chyba każdy z nas zadaje sobie w pewnych momentach życia. Dlaczego zło istnieje na tym świecie? Zło istnieje, ponieważ Bóg zdecydował się na stworzenie istot podobnych do siebie samego. Nie oznacza to wcale, że Bóg ma jakąś złą stronę. Bóg nie chciał stwarzać istot, które będą zachowywały się jak zaprogramowane roboty. Chciał stworzyć istoty mające wolność w podejmowaniu decyzji, będące zdolne do relacji z Nim. Ważne jest, abyśmy to dobrze zrozumieli. Nasze podobieństwo do Boga musiało być autentyczne. Bez prawdziwej wolności w podejmowaniu decyzji nie moglibyśmy być podobni do Niego. Bóg nie jest robotem i my również nimi nie jesteśmy. Nie posiadając wolnej woli, nie bylibyśmy w stanie prawdziwie kochać Go, ani być Jemu posłuszni. Jeżeli nasze decyzje byłyby czymś zaprogramowanym, nie byłyby tak naprawdę naszymi decyzjami. Aby nasza miłość i posłuszeństwo były autentyczne, musi istnieć przy tym możliwość zachowania się w inny sposób. Zło istnieje, ponieważ ludzkość nadużyła cudownego daru wolności i posłużyła się nim do realizacji swoich własnych celów, szukając przyjemności, zemsty oraz budując iluzję własnej niezależności. To nadużycie miało swój początek w Edenie. Bóg nie był tym zaskoczony. Przewidział pojawienie się zła na świecie. Wiedział, co się wydarzy i miał przygotowany plan. Nie zniszczył ludzkości w wyniku ich upadku. Zamiast tego chciał im wybaczyć, oferując odkupienie. Biblia mówi o tym otwarcie. Bóg wiedział, że ludzkość go zdradzi. Zdecydował się przebaczyć ludziom i zbawić ich na długo przed ich upadkiem, a mówiąc precyzyjniej, zrobił to jeszcze przed założeniem świata. Plan zbawienia wymagał tego, aby sam Bóg stał się człowiekiem. Wkrótce powrócimy do tej części historii. Zanim miało to miejsce, ludzkość musiała zapłacić cenę za wybór, którego dokonała w Edenie. Bóg wygnał Adama i Ewę, a przez to również ich potomków, sprzed swojego oblicza. Powrót do Edenu był niemożliwy. Zamiast wiecznego życia z Bogiem, ich Ojcem i Stwórcą, każdego człowieka czekała od tej pory śmierć. Jest to cena, jaką musimy zapłacić, będąc pozbawionymi dostępu do źródła życia, czyli Boga. W rezultacie buntu Bóg wyrzucił własne dzieci ze swojego domu. Była to jednak dużo łagodniejsza kara niż to, czego pragnął na początku wąż, czyli unicestwienia całej ludzkości. Bóg nie chciał porzucać swoich planów względem jego ludzkiej rodziny na ziemi. Ludzie musieli jednak zapłacić cenę wynikającą z ich własnych błędów. Bóg ukarał również szatana. Przynosząc śmierć do świata stworzonego przez Boga, stał się tym samym panem świata umarłych, znanego nam również jako piekło. Brak planu B. Być może zastanawiasz się nad tym, dlaczego Bóg nie rozmyślił się w tym momencie. Bóg przyznał ludziom wolną wolę, wiedząc przy tym, że doprowadzi to do grzechu i tysięcy lat cierpień powodowanych przez przemoc, egoizm i szereg innych zachowań, jakich ludzie są w stanie dopuszczać się względem siebie. Być może cierpienie, jakiego doświadczasz w twoim własnym życiu, sprawia, że czasami żałujesz, że Bóg nie zniszczył wszystkiego zaraz po upadku. Być może ciężko ci będzie w to uwierzyć, ale Bóg rozumie twoje uczucia. Widzi zło dotykające twojego życia. Tak naprawdę widzi wszelkie zło istniejące na tym świecie. Nie ma to nic wspólnego z tym, co pierwotnie zamierzył. Możesz zapytać, skoro On jest Bogiem, czy nie może sprawić, że całe to zło po prostu zniknie? To nie jest takie proste. Pomyśl o tym przez chwilę. Bóg mógłby usunąć zło z tego świata jedynie poprzez unicestwienie wszystkich istot, które je czynią. Mówiąc inaczej, Bóg mógłby zakończyć istnienie zła jedynie poprzez zniszczenie ludzkości. Wszyscy zgrzeszyliśmy i zostaliśmy pozbawieni chwały Bożej. Odpowiadając więc na pytanie postawione wcześniej, tak, Bóg mógłby po prostu zniszczyć wszelkie zło. Mimo to nie zrobi tego. Kocha ludzi zbyt mocno, by móc na to pozwolić. Wszystko to sprowadza się do prostej, lecz niesamowitej prawdy. Pomimo tego, że Bóg dokładnie wiedział, jakie będą konsekwencje stworzenia człowieka na własne podobieństwo, uznał, że będzie to lepsze niż nieposiadanie ludzkiej rodziny. Bóg widzi grzech i cierpienie świata, wie, co jest tego źródłem i sam doświadcza tego cierpienia. Bóg jest tak pochłonięty miłością do swoich dzieci, że nie był w stanie porzucić swojego pierwotnego planu. Nie istniał żaden plan awaryjny. Pomimo ludzkiego upadku w Edenie i wszystkich konsekwencji z niego wynikających, Bóg wciąż pragnął mieć własną rodzinę. Wydarzenia, które miały miejsce w Edenie, były początkiem całej naszej historii. Bóg wyrzucił Adama i Ewę z własnego domu, przeklął węża i wygnał go sprzed własnego oblicza. Przekaz był jasny i wyraźny. Bunt wobec Boga musi zostać ukarany. Wydawałoby się, że po tak surowej karze każdy wyciągnie z niej wnioski. Jak się okazało, sprawy miały przyjąć jeszcze gorszy obrót. Drugi bunt. Najpewniej słyszałeś już o tym, że według nauczania Biblii genezą zła istniejącego na naszym świecie był upadek pierwszych ludzi w ogrodzie Eden. Jest to jednak częściowa prawda. Po ludzkim upadku w ogrodzie miały miejsce dwa inne wydarzenia, które jeszcze bardziej pogrążyły ludzkość w nieprawości i chaosie. Pierwsze z nich zostało opisane w rozdziale 6 Księgi Rodzaju, prawdopodobnie jednym z najdziwniejszych fragmentów Biblii. Coś o tym wiem. Napisałem całe książki poświęcone właśnie temu. Historia ta opowiada o grupie duchowych istot, nazywanych synami bożymi, którzy tak jak ludzie byli bożymi dziećmi. Chcieli stać się takimi jak Bóg, poprzez powołanie do życia ludzi stworzonych na swoje własne podobieństwo. Posłużyli się w tym celu kobietami, córkami ludzkimi. sprzeniewierzyli się w ten sposób wobec Boga i wobec Jego postanowieniom. Zamiast cieszyć się Bożym planem stworzenia ludzkości i włączenia ich do Bożej rodziny, oni postanowili stać się panami własnego stworzenia. Było to sprzeczne z tym, czego pragnął Bóg. Chciał, aby ludzie byli członkami Jego rodziny, a nie niewolnikami. Ci aniołowie, którzy zgrzeszyli, naruszyli granice pomiędzy niebem a ziemią. Nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie. W konsekwencji Bóg zesłał ich do piekła. Szkoda została już jednak wyrządzona i miała katastrofalne skutki. Poniższy fragment opisuje, co stało się potem. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Pomyśl o tym przez chwilę. Wszelkie myśli i zamiary ludzi były ustawicznie złe. Bóg żałował tego, że stworzył człowieka. Bolał nad swoją decyzją. Pokazuje nam to, z czym tak naprawdę wiąże się ludzka nieprawość oraz jakie szkody potrafi wyrządzić. Pierwszy spośród omawianych przez nas buntów sprawił, że ludzie utracili wieczne życie, które mogli spędzić razem z Bogiem. Znaleźliśmy się w wyjątkowo złym położeniu, jednak kolejny bunt miał jeszcze bardziej pogorszyć naszą sytuację. Grzech upowszechnił się pośród ludzi, prowadząc powoli do ich samozagłady. Bóg odczuwał głęboki ból z powodu tych wydarzeń. Ludzkość doznała ogromnej szkody w wyniku tych odstępstw. Biblia opisuje, że jedynym rozwiązaniem, jakie Bóg mógł w tej sytuacji przyjąć, było zesłanie potopu i zgładzenie większości ludzkości. Zwróć uwagę na to, że w historii o potopie nigdzie nie pada wzmianka o tym, że Bóg był motywowany gniewem. Jesteśmy informowani jedynie o tym, że Bóg żałował i bolał nad tym, co się stało. Bóg chciał, aby ludzie zachowali przyznaną im wolność. Nie mógł im jej odebrać, gdyż przestaliby być wtedy ludźmi. Jedynym możliwym rozwiązaniem było rozpoczęcie wszystkiego od początku i naprawienie szkód zapoczątkowanych przez zbuntowanych synów Bożych. Tylko jeden człowiek okazał się sprawiedliwym w oczach Boga. Był nim Noe. Bogu to wystarczyło. Zamierzał kontynuować realizację swojego planu. W dalszym ciągu chciał mieć własną rodzinę pośród ludzi. Bóg nakazał Noemu zbudowanie arki, czyli dużego statku, mającego zachować przy życiu jego samego, jego rodzinę, a przy tym również wiele zwierząt, które Noe miał ze sobą zabrać. Bóg miał nadzieję, że pomimo tego, jak wielka była ludzka nieprawość, ciągle istniała szansa, że jego ludzkie dzieci powrócą do niego. W swoim miłosierdziu dał Noemu 120 lat na przygotowanie się do potopu i przekazanie innym ludziom informacji o tym, co miało się wydarzyć, tak aby mogli porzucić własne grzechy i doświadczyć przebaczenia. Ludzie nie posłuchali Noego. Zlekceważyli ostrzeżenie dane im przez Boga. Po raz kolejny Boże dzieci odwróciły się do Niego plecami. Był to ich własny, wolny wybór. Nie powinno nas dziwić to, że sprawiło to Bogu ból. Przynajmniej Noe i jego rodzina pozostawali mu wierni. Po potopie Bóg przekazał mu ten sam nakaz, który dawniej otrzymali Adam i Ewa. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Bóg rozpoczynał wszystko od początku. Zawarł z Noem przymierze, które obejmować miało całą ludzkość. Każde przymierze wiąże się z przyjmowaniem obustronnych zobowiązań. W przypadku tego przymierza jedynie Bóg był stroną składającą obietnicę. Obiecał Noemu, że nigdy więcej nie zniszczy ludzkości. Bóg chciał mieć swoją rodzinę pośród ludzi. Z pewnością nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, że po potopie ludzie w dalszym ciągu nadużywali swojej wolności i Bożego miłosierdzia. Niedługo po tych wydarzeniach miał miejsce kolejny bunt przeciwko Bogu. Było to ważne wydarzenie, mające wpływ na całość dalszej historii biblijnej. Również w tym przypadku Boża miłość i cierpliwość nie przestaną nas zadziwiać. Trzeci bunt. Poza historią Adama i Ewy oraz opowiadaniu o potopie, słyszałeś też zapewne o wieży Babel. Nawet jeśli jest to dla ciebie rzeczą nową, nie przejmuj się. Nawet osoby chodzące regularnie do kościoła często nie zdają sobie sprawy z tego, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Historię o wieży Babel znaleźć możemy w rozdziale 11 Księgi Rodzaju. Kiedy wody potopu ustąpiły, Bóg chciał, aby potomkowie Noego rozmnażali się i zapełnili całą ziemię. Tak jak w przypadku Adama i Ewy, mieli się oni stać współpracownikami Boga w zarządzaniu całym stworzeniem. Zamiast tego zgromadzili się oni w miejscu nazywanym Babel i wspólnie zbudowali wieżę ku swojej własnej chwale. Jest to powszechnie znana część historii. O jej prawdziwym znaczeniu i dalszych konsekwencjach możemy przeczytać w innych, rzadziej cytowanych wersetach znajdujących się w Księdze Powtórzonego Prawa. Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwo narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już wówczas ustalał granice ludów według liczby synów Boga. Powyższe wersety mówią nam, że konsekwencją osądu pod wieżą Babel był podział ludzkości. Do tego momentu Bóg traktował ludzi jako jedną grupę. Uległo to zmianie po wydarzeniach pod Babelem. Ludzie mieli od tej pory być podzieleni według języka, którym się posługiwali, oraz według granic geograficznych. Co gorsza, Bóg miał odseparować się od ludzi. W konsekwencji ciągłego oporu względem jego woli, Bóg przydzielił poszczególne narody członkom swojej ponadnaturalnej rodziny, synom Bożym. Nie byli to ci sami synowie, którzy doprowadzili wcześniej do zagłady ludzkości. Bóg wyrzucił już wcześniej ludzi z własnego domu w Edenie. Obiecał im również, że nie zniszczy ich już więcej wodami potopu. Czy mógł ich ukarać w jakiś inny sposób? Ostatecznie stwierdził, że skoro ludzie nie chcą mieć go za swojego Boga, odda ich pod nadzór swoich synów. Była to surowa kara, która przyniosła wiele późniejszych konsekwencji. Biblia informuje nas, że synowie Boży, którzy mieli nadzorować powierzone im narody, nie wykonywali swojej pracy w odpowiedni sposób. Chociaż nie wiemy, po jak długim czasie to nastąpiło, wiemy, że ulegli moralnemu zepsuciu, przez co również mieli zostać poddani Bożemu osądowi. Bóg miał pozbawić ich nieśmiertelności i odebrać im władzę nad narodami, które zostały przekazane pod ich nadzór. Bóg utracił swoją ziemską część rodziny. Mogłoby się wydawać, że w takiej sytuacji Bóg zaniecha swoich planów. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Boża miłość jest nieustępliwa. Co miało miejsce po wydarzeniach pod wieżą Babel? Bóg ukazał się Abrahamowi, który początkowo nazywał się Abram, oraz jego żonie Sarze. Byli to ludzie w podeszłym wieku, zbyt starzy, by starać się o dziecko. Bóg zawarł z nimi przymierze. Obiecał Abrahamowi i jego żonie, że pomimo ich wieku będą mieli syna. Nie było to dla nich możliwe w sposób naturalny. Mogło się to wydarzyć jedynie w wyniku cudu. Ich syn miał dać początek nowemu narodowi, który miał się stać Bożą rodziną na ziemi. Po tym, jak Bóg rozproszył narody, postanowił rozpocząć od nowa. Abraham uwierzył w Boże obietnice. Niczym nie zasłużył sobie na Bożą przychylność, to sam Bóg go wybrał. To on zrobił pierwszy krok, a Abraham odpowiedział na to wiarą. Postanowienia przymierza zawartego pomiędzy Bogiem i Abrahamem miały zostać upamiętnione poprzez fizyczny znak w postaci obrzezania. Cała rodzina Abrahama poszła za jego przykładem. Obrzezanie wyróżniało potomków Abrahama jako lud, który Bóg wyznaczył na swoją rodzinę. Było również ważnym symbolem dla kobiet wywodzących się z jego linii. Z racji tego, że mogły one wychodzić za mąż jedynie w ramach swojego plemienia, obrzezanie miało być dla nich przypomnieniem o tym, że cały ich lud powstał za sprawą ponadnaturalnej interwencji Boga, który umożliwił Abrahamowi i Sarze poczęcie syna. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Boże przymierze z Abrahamem oparte było na wierze w jego obietnice. Bóg nie objawił się Abrahamowi, ponieważ ten przestrzegał przykazań. Zbawienie nie jest zależne od naszego zachowania. Nie możemy na nie zasłużyć. Gdyby tak rzeczywiście było, to Bóg byłby nam dłużny w wyniku naszych uczynków. Musiałby nam wynagradzać nasze własne osiągnięcia. Sam z pewnością dostrzegasz absurdalność takich twierdzeń. Abraham i jego potomkowie okazywali wiarę w Boże obietnice poprzez zachowywanie znaku przymierza, czyli obrzezania. Miało to pokazywać, komu tak naprawdę pozostają lojalni. Apostoł Paweł używa Abrahama jako przykładu tego, czym jest prawdziwa wiara i lojalność wobec Boga. Abraham uwierzył i został usprawiedliwiony przez Boga, jeszcze zanim zaczął przestrzegać jakichkolwiek przykazań. Przykazania miały być sposobem na wyrażenie tej wiary wobec Boga. Nie były jej w stanie zastąpić. Wiara była czymś niezbędnym. Zachowanie tej wiary i pozostawanie lojalnym wobec Boga jest tematem, do którego wrócimy jeszcze później. Tak naprawdę dzisiaj nazywamy to uczniostwem. Chociaż wiara i lojalność to dwa odmienne zagadnienia, są ze sobą wzajemnie powiązane. Podobna zależność istnieje pomiędzy zbawieniem a uczniostwem. Obietnica dana Abrahamowi, w której Bóg zapewnił go, że będzie miał syna, który da początek nowemu ludowi, była drugim przymierzem zawartym przez Boga z ludźmi po tragicznych wydarzeniach w Edenie. Pierwsze zostało zawarte z Noem. Obydwa przymierza miały umożliwić realizację Bożego planu, jakim było zbudowanie ludzkiej rodziny na ziemi. Bóg nie poddał się, pomimo wcześniejszych niepowodzeń. W dalszym ciągu kochał ludzi i chciał im zapewnić wieczne życie. Chciał ich uratować. Bóg dotrzymał obietnicy danej Abrahamowi. Sara urodziła syna, który otrzymał imię Izaak. Naród wywodzący się od niego został nazwany później Izraelem. Jest to najczęstsze określenie, jakie pojawia się w odniesieniu do ziemskiej rodziny Boga w Starym Testamencie. Co stało się z innymi narodami, wydziedziczonymi przez Boga pod wieżą Babel? W Biblii byli oni nazywani poganami, co określało narody nie wywodzące się z Izraela. Bóg nie zapomniał o nich, pomimo tego, co wydarzyło się pod wieżą Babel. Bóg rozpoczął od nowa, powołując do istnienia swój własny lud Izrael. Obiecał również Abrahamowi, że jego potomstwo stanie się pewnego dnia błogosławieństwem dla wszystkich narodów, które wcześniej wydziedziczył. Wiele lat później to Jezus, który wywodził się od Abrahama, okaże się tym zapowiadanym w proroctwach potomkiem, który przyprowadzi wszystkie narody świata z powrotem do Boga. Jednak nawet przed przyjściem Jezusa na ziemię, pogańskie narody mogły w każdej chwili dołączyć do Bożej rodziny, wyrzekając się innych bogów, wyznając wiarę w Boga Izraela i przyjmując znak przymierza, jakim było obrzezanie. Pomiędzy czasami Abrahama a pojawieniem się Jezusa upłynęło wiele lat. Historia Izraela, który był wyznaczonym Bogu dziedzictwem, była pełna upadków i odstępstw. Chociaż Izraelici byli jego własnym narodem, nie pozostawali wobec niego lojalni. Sytuacja miała niestety ulec dalszemu pogorszeniu.